praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor.
Cześć, dzisiaj porozmawiamy sobie o przygotowaniu motorycznym w piłce nożnej. Ja myślę, że nie tylko o przygotowaniu motorycznym. Dzisiaj mam u siebie dwóch gości. Pierwszy z nich to Michał Puchała, trener z wieloletnim doświadczeniem, oczywiście związany z piłką nożną. Pracował m.in. z GKS Tychy, Czarni Sosnowiec, związany z rekordem Bielsko-Biała w futsalu, również związany indywidualną współpracą z wieloma piłkarzami nożnymi. Cześć Michale.
Cześć Arturze, witaj.
Drugi z moich gości to Miłosz Drozd, przede wszystkim wykładowca AWF Katowice, pracujący obecnie z GKS Katowice. W swojej karierze miał przyjemność pracować z Górnikiem Zabrze, z Termaliką Brookbet Nieciecza. Trener przygotowania motorycznego z wieloletnim doświadczeniem, związany wcześniej nie tylko z piłką nożną. Pracował i pracuje ze sportowcami różnych dyscyplin. Cześć Miłoszu.
Witam was serdecznie.
Panowie, będziemy rozmawiali dzisiaj o piłce nożnej. Będziemy rozmawiali o piłce nożnej i teraz jak to się stało, Miłoszu, że wylądowałeś w tej piłce nożnej?
Niestety bądź stety przez...
Jak już mówisz od niestety, to się dobrze zapowiada
tak,
ten podcast.
Tak, tak. Dobrze, no wyjdzie prawda na jaw cała. No próbowałem swoich sił jako kandydat na piłkarza w piłce nożnej przez wiele lat. No niestety moja kariera potoczyła się tak jak nie inaczej. Skończyłem w wieku juniorskim. Następnie zacząłem uczęszczać na Akademię Wychowania Fizycznego. Tam bardzo mocno zafascynowałem się szerokim aspektem związanym z przygotowaniem motorycznym. Nie tylko jako piłka nożna, ale jako inne twory typu sporty walki, lekkoatletyka itd., itd. Z jakimś czasem zaczęły się do mnie pojawiać indywidualne osoby borykające się z różnego rodzaju problemami, tudzież kontuzjami o różnym spektrum działania. Ja w swojej osobie zacząłem się nimi zajmować. To jakoś przedostało się to do środowiska piłkarskiego. No i po jakimś czasie zaczęły się do mnie odzywać różnego rodzaju zespoły od poziomu ekstraklasy po drugi poziom rozgrywkowy w Polsce. No i tak na chwilę obecną moja praca na dzień dzisiejszy w GKS-ie Katowice wygląda.
Okej, okay, dobra. Michale, jak wyglądała twoja historia, twoja przygoda z piłką nożną?
Nie bardzo naturalnie. Była grupka chłopaków, którzy chciała coś więcej robić niż siedzieć tylko na krześle. A że był jeden klub w małej miejscowości, Goczałkowice, no to z racji tego, że tylko tam można było coś więcej zrobić, zacząłem grać w piłkę nożną. Choć może właściwsze słowo byłoby kopać. Ze mną grał Łukasz Piszczek, razem budowaliśmy te pierwsze kroki w Goczałkowicach i można powiedzieć, że on grał i zbudował, jak wszyscy wiemy, bardzo potężną karierę. No i zakochałem się w tej piłce i jestem w niej po dzień dzisiejszy. Moja przygoda, bo tak ją nazwę jeszcze jako zawodnika, wciąż jeszcze trwa, co mnie cieszy, że mogę na tyle siebie rozumieć, że mogę uczęszczać jeszcze treningowo i meczowo w tym życiu piłkarskim, ale coraz bardziej już idziemy w stronę typowo trenerskiej.
Okej, okay, dobra, czyli wiemy, jaka jest wasza historia. A teraz powiedzcie mi, czy to przygotowanie motoryczne, w którym wy się paracie w piłce nożnej, ono w Polsce tak naprawdę istnieje? Ono jest? Ono jest na szerszą skalę? Czy tak po prostu tylko sobie indywidualnie pracujecie, czy w pojedynczych klubach?
Myślę, ono występuje z racji tego, że ten trend, który oczywiście nie u nas powstał poza granicami kraju, rozbudowywania tych sztabów trenerskich, coraz większej specjalizacji tych sztabów, do nas też dotarł, a między innymi jednym z kierunków było właśnie przygotowanie motoryczne. Aczkolwiek ja wyrażę taki termin, że u nas to wygląda jak taki survival wyspowy. Bitka dwóch słów, ale o co mi chodzi? O to, że każdy trener mówi jako ja i tam, gdzie się pojawia, jeżeli ma fajny pomysł, fajną wiedzę i dobrze to realizuje, buduje się coś naprawdę dobrego, a buduje się dość szybko, bo jeżeli jest nic nie ma, to łatwo coś zbudować, co jest zauważalne. Ale niestety, jeżeli ten trener się kończy, to jego efekty też się wygaszają, nie ma kontynuacji. Nawet Łukasz Piwkowski, który z tobą tutaj podcastował się, można tak nazwać, wcześniej, mówił właśnie w takiej intonacji pierwszej osoby, jako ja. Też nie mówił, że działa w ramach jakiegoś systemu, jakiejś organizacji, która mogłaby mocno sprzyjać rozbudowaniu pojęcia przygotowania motorycznego w piłce. Więc myślę, że to jest właśnie bardziej takie stylu renegat trener niż tak naprawdę trener, który jest podpięty pod jakąś działalność, która się mocno rozwija.
Miłoszu, twoim zdaniem to przygotowanie motoryczne istnieje czy nie?
W mojej tutaj ocenie powinienem powiedzieć w sposób lakoniczny, tak, istnieje, jednakże...
No robisz to w końcu, nie?
Tak, robię to, ale rzeczywiście tutaj ten problem jest bardzo, bardzo złożony i teraz ja będę argumentował tutaj moje przekonanie w tym wszystkim, że bardzo mocno tutaj, jak Michał powiedział, jest to praca zespołowa, wielu osób i tak naprawdę główną rolę w tym wszystkim odgrywa pierwszy trener i jest wiele szkół przygotowania motorycznego w piłce nożnej. Każdy z nas ma inne podejście do poszczególnych aspektów. Różnimy się, tak? Nikt nie jest z nas ujednolicony, bo nie ma zbyt wiele materiałów, które by opisywały, jak działać w poszczególnych etapach związanych stricte z piłką nożną. Mówimy o tym szerokim spektrum, jakim jest przygotowanie motoryczne. Nie ma tego i tak naprawdę my możemy posiadać ogromną wiedzę, zasób umiejętności, formy przekazu tych umiejętności w implikacje praktyczne, jednakże jeżeli nie będziemy mieli pełnego zaufania tutaj od pierwszego trenera i całego sztabu, że to co robimy ma swoje odzwierciedlenie w warunkach rywalizacji sportowej, które będzie się przejawiało lepszą ekonomiką wykonywania czynności ruchowej, efektywnością, dłuższym bieganiem, na większych intensywnościach, to nie będziemy tego w stanie po prostu zrealizować, jeżeli tym zaufaniem nie będziemy obdarzeni. I to jest tak naprawdę ogromna współpraca całego sztabu, począwszy od lekarza, poszczególnych trenerów, fizjoterapeutów i skończywszy na osobie tutaj pierwszego trenera, który on wyraża zgodę na implikowanie poszczególnych zadań motorycznych w jednostkach treningowych.
I trenerzy wyrażają zgodę?
Moi tak.
Okej, okay, no to masz chyba pewien przywilej. Michale, ty się spotkałeś ze słowami tak, czy raczej ze słowami nie, albo po co to?
To jest temat złożony, o może w ten sposób. I jest podobny do tego, co powiedziałem wcześniej. Trenerzy też działają instynktownie i w formie własnego doświadczenia. I to jest ten problem, bo nie ma gdzieś odgórnie od strony, myślę, głównego związku PZPN-owskiego, czy przerzucany na te wojewódzkie, w naszym przypadku Śląskiego Związku Piłki Nożnej, prowadzonego jakiegoś kierunku, systemu, analizy, nazwijmy tak, chcemy tego, co dzieje się w aspekcie przygotowania motorycznego zawodnika. Z tego co wiem, akurat tutaj Śląski Związek Piłki Nożnej, ale on nie jest od tego, to jest fakt. Monitoruje tylko zawodników chyba rankingowych, gdzie raz na rok czy dwa razy na rok są prowadzone badania właśnie odnośnie przygotowania motorycznego zawodnika, ale ta informacja idzie do klubu. I to klub ma się tym zająć, a często się to nie dzieje i tu jest ten problem. A w UEFA, no różna i też ciekawa sprawa. Ja mogę się odnieść do trzech. Mam przyjemność znać i współpracować z profesorem Janem Chmurą. I AWF wrocławski jest mocno związany się z Śląskiem Wrocław. I tam ta współpraca rzeczywiście istnieje. Mocny kierunek studiów, przygotowania motorycznego, co już jest zmienną dużą, bo tego też wcześniej nie było, więc i na rybek będzie, podejrzewam, dość fajny ku temu, żeby ten temat w Polsce rozwijać. No to oni współpracują ze Śląskiem Wrocław, AWF katowicki chyba współpracuje z GKS-em Katowice.
Tak,
tak mi się wydaje. No a krakowski, z tego co wiem, nie współpracuje z nikim, jedynie przeprowadzają chyba jakieś badania tylko pod kątem przygotowania zawodników do sezonu, ale jako tako współpracy nie ma, więc jest tego mało, żeby cokolwiek można nazwać działaniem systemowym.
My musimy też pamiętać o tym, że te kluby i też my, podpisując jakiegoś pewnego rodzaju kontrakt, jesteśmy objęci klauzulą poufności i siłą rzeczy też nie możemy się dzielić, nawet tutaj na poziomie jako wykładowca, pewnego rodzaju tutaj aspektami związanymi z takim bardzo, bardzo, bardziej dokładnym aspektem, w jaki sposób, co budujemy, jak kształtujemy. Możemy tylko mówić troszeczkę bardziej ogólnikowo, możemy się odnosić do pewnego aspektów, ale nie możemy mówić konkretów, bo jesteśmy objęci klauzulą poufności. Ja nie mogę pokazać studentom pewnego rodzaju metod, które ja robiłem, jak do tego doszedłem, jakie były wyniki. Nie mogę tego pokazać, bo jest to objęte po prostu klauzulą poufności.
No, wiesz co, ja to rozumiem, ale motyw mojego pytania był taki. Na całym świecie wiemy, że rola przygotowania motorycznego jest ogromna, nie? Ta rola zawsze będzie miała dwie najważniejsze składowe. Pierwsza rzecz rolą przygotowania motorycznego jest zapobieganie kontuzjom, tak, nie? Ja tu tylko przytoczę jedną rzecz, którą, nie wiem czy ty pamiętasz, że to powiedziałeś, ale powiedziałeś na konferencji AWF Ostatniej Siła i Moc, chyba to powiedziałeś publicznie w ramach swojego wykładu albo do mnie w kuluarach, powiedziałeś, że przez ostatni sezon z GKS-em chyba tylko miałeś jeden przypadek, gdzie ktoś złapał kontuzję, gdzie był na ławce przez 7 dni, jakąś taką trochę poważniejszą. Coś takiego było. Generalnie, że ta ilość tych urazów spadła za czasu twojej kadencji.
Wiesz, to generalnie była taka sytuacja, nie pamiętam o czym już żeśmy rozmawiali, ale była taka sytuacja na konferencji, chyba to powiedziałem otwarcie, że w tym okresie, kiedy...
Dlaczego o tym mówię? Bo to jest jedna z tych składowych, które powinny być spełnione w dobrym przygotowaniu motorycznym. Urazowość wśród zawodników powinna zmniejszyć się.
Tak, no my generalnie jako osoby od przygotowania motorycznego jesteśmy z tego rozliczani. I tutaj oczywiście z jednej strony wszystkie aspekty związane z kontuzjogodnością zawodników i tak dalej, stopniem tych urazów, jak i również efektywnością rejestrowaną na poszczególnych systemach GPS-ów poprzez prędkości, dystans pokonany przez zawodników, my jesteśmy z tego rozliczani. Tak, jesteśmy i to jest bardzo fajny marker. Do tego dochodzą testy diagnostyczne, motoryczne i tak dalej, i tak dalej.
Jasne, nie, no, ale mamy tak składową, zapobieganie kontuzją i maksymalizacja wyniku sportowego, nie? Dwie aspekty. Nie łapać kontuzji i być możliwie najlepszym zawodnikiem pod kątem tych mierzalnych aspektów związanych z cechami motorycznymi. Nie, siła, szybkość, zwinność, to jest mierzalne, nie? My XXI wiek, mamy dostęp do wielu testów. No i teraz wiemy, że przygotowanie motoryczne jest w tym najlepszym, co może być. Nie ma takich suplementów, nie ma takich jakichś zabiegów fizykalnych, które zabezpieczą nasz aparat ruchu przed kontuzjami lepiej niż dobre przygotowanie motoryczne z zastawieniem na odpowiedni trening siłowy. Koniec, kropka, nie? Przytaczałem wielokrotnie w moich podcastach wartości liczbowe, które miały to potwierdzić oraz badania i tak jest. A ja słyszę dzisiaj po pierwsze, że nie ma systemu, bo ktoś poddaje wątpliwość, czy aby to jest dobre, że jakiś trener się nad tym zastanawia. Ty, Miłoszu, mówisz, że no czasami w tej całej grupie ludzi, w tym całym zarządzie, który tą drużyną operuje, oni czasami stawiają wątpliwość, czy to jest aby potrzebne. Ty, Michale, mówisz to samo. Mówi, kurde, żyjemy w XXI wieku, nie? Jest coś takiego jak strength and conditioning, jest popularyzowany na całym świecie, nie? Wiemy, co robi. Jest kupa publikacji, a w Polsce, w piłce nożnej, przygotowanie motoryczne cały czas to jest takie błądzenie po omacku we mgle. Dlaczego? Komuś to nie pasuje, żeby ci zawodnicy łapali mniej kontuzji, czy byli lepsi, bo to jest irracjonalne. I potem dochodzi do takich absurdów, że zawodnicy zaczynają czy pracować indywidualnie, czy są jakieś ograniczenia.
To jest...
Westchnąłeś. Mhm. Dziękuję.
To nie jest łatwe i tu trzeba poszukać naprawdę głęboko, pochodząc już nawet od natury, jaką mamy jako Polacy, po trochu, gdzie często nie potrafimy dojść do porozumienia i to nie tylko w sprawie przygotowania motorycznego, ale najprostszej, najbardziej błahej, bo ja chcę mieć rację i nikt więcej. Jest to gdzieś pokazywane, myślę, tuż też również u nas w piłce nożnej, a może właśnie głównie u nas w piłce nożnej. Problem też leży w naturze samej struktury naszej ligi ekstraklasy, trochę niższych szczebli. Popatrzmy na trenerów. Oni jeszcze 2 lata temu, z tego co pamiętam, średni czas pracy trenera pierwszego to 169 dni w ekstraklasie. Rok temu 144. Czyli to tyle pracuje.
Imiona i nazwiska zapamięta.
Tyle pracuje. I on wchodząc do klubu ma nie założenie, zbuduj mi coś fajnego, jak prezes mówi, coś co będzie nam działało przez lata, może będzie przynosiło fajny profit ze sprzedaży zawodników, których wyszkolimy. Umówmy się, Miłosz, myślę, też przytoczy tutaj swoje przykłady, ale na pewno się ze mną zgodzi, że nie wygląda to w ten sposób, tylko masz za wszelką cenę zbudować 3 punkty, a przy okazji, a właściwie przede wszystkim są realizowane działania, które niekoniecznie z piłką nożną mają tutaj do czynienia, a powinny mieć, o może w ten sposób. Są działania menadżerskie, są inne polityczne czy niepolityczne działania, które decydują, co się w danym klubie dzieje. I to jest smutne i to jest przykre. No ale patrząc właśnie na tych trenerów, popatrzmy tylko na XXI wiek. Z tego, co też pamiętam, jedynym trenerem, który popracował powyżej 3 lat, chyba było 1250 dni, był Ryszard Wieczorek, jeszcze w Odrze chyba Włodzisław, lipiec 2001 do grudzień 2004. I to jest jedyny trener, który pracował powyżej 3 lata na szczeblu centralnym. Powyżej, w okolicach 3 lat, po 2010 to chyba tylko Probierz i Nawałka w okolicy.
Chyba nieustannie 10 lat chyba jest w Ekstraklasie.
Tak, tylko że mówię, że w jednym klubie, że można coś zbudować, z czegoś można rozliczyć, coś można analizować, a jak my jesteśmy w klubie 2-3 miesiące, to umówmy się, u trenera przygotowanie motoryczne to jest deserek, dodatek, jest fajnie, ale no, próbuje podjąć jakieś działania, które pewnie i tak nie są skuteczne do tego, żeby tylko jak najdłużej się na stołku utrzymać, żeby te 3 punkty było, co rodzi jeszcze jedną bardzo nieciekawą implikację dla przygotowania motorycznego, typowe podejście do tego mikrocyklu, czyli górka, wtorek, środa i spadamy, łapiemy świeżość dla zawodników, którzy nie mają z czego tej świeżości łapać tak naprawdę, bo nie wypracowali sobie odpowiednich pułapów różnych predyspozycji motorycznych. I fajnym przykładem, już kończąc mój wywód, jest to, jak ta nasza delegacja śląska pojechała chyba do Żyliny, to było, na współpracę z trenerami organizacji tamtejszej, i przedstawiają trening nasi trenerzy, bardzo fajny pod względem merytorycznym, pod względem właśnie struktury treningu, i przedstawiony został też ten plan przygotowania motorycznego, jak buduje się większą adaptację we wtorek i środę do obciążeń, schodzimy, szukamy tak zwanej świeżości do meczu mistrzowskiego, a ci chłopacy z Żylin tak wstają, a z sukcesami klub, jakby nie patrzeć, dość duży w szkoleniu młodzieży, jeżeli chodzi o ten kraj, i wstają i mówią, że my cały czas pracujemy mocno. Poniedziałek mocno, wtorek mocno, środa mocno, czwartek wszyscy mają basen w całej akademii, piątek najczęściej jest najmocniejszym treningiem, a w sobotę mecz. Że cały czas, jak pokazali, to jest jedna linia. I rzeczywiście, tak jak profesor Chmura niejednokrotnie tu podkreśla, mamy ten syndrom niedotrenowania polskiego zawodnika i musimy sobie z nim jakoś poradzić, ale jak? No, przy tej całej systemie...
Ja odpowiem troszeczkę bardziej dyplomatycznie. Rzeczywiście jest tak, że trener ma dużo obowiązków i dlatego też poniekąd wszystko zmierza ku temu, żeby trener też był takim menadżerem, i też od tego są asystenci pewnego rodzaju, którzy też przyjmują zakres obowiązków, bo trener musi też troszeczkę wybiegać w przód, co będzie, i musi rozmawiać z dyrektorem, z zarządem, z prezesem, podejmować różnego rodzaju na poziomie tutaj nieraz politycznym, balansować między szatnią, między nami, między całym klubem, i to jest tak naprawdę, bo jednak trener to jest menadżer. Doskonałym przykładem tutaj wspomnianym przez Michała jest Michał Probierz, który tak naprawdę bardzo mocno wybiega w przód ze swoimi decyzjami. On już wie, co będzie robić za jakiś czas, wie, jakie będą jego decyzje, już ma mniej więcej jakiś plan nakreślony działania, i to jest tak naprawdę ważne. I w tym przypadku ogromna, podkreślę to, ogromna rola jest asystentów. Asystentów, począwszy od nas, jako osób od przygotowania motorycznego, że my musimy się zgadzać, rozmawiać i podejmować decyzje wspólnie. Jeżeli nie ma nici porozumienia między, załóżmy, mną a pierwszą osobą, głównym trenerem, to ja nie mogę pracować w tym klubie. Jeżeli moja wizja jest dla niego wątpliwa, nie potrafi go przekonać przez jakiś czas, ja nie mogę pracować. Okej, wiemy, że są z tego jakieś profity finansowe, trudno, ale albo budujemy swój pilar, rozwijamy się, swoją karierę sportową jako trener, bądź też szukamy dalej. No niestety, jeżeli nie ma tej nici porozumienia, no to musimy z tego zrezygnować. Często jest tak, każdy trener ma inne wizje. Mi akurat zdarzyło się w mojej tutaj przygodzie z piłką nożną, jako główny trener od przygotowania motorycznego, że ja w obydwu aspektach potrafiłem przekonać swoją osobę do tego trenera, że to, co robimy, jest właściwe i trafne.
Jak można przekonywać o przygotowaniu motorycznym, nie? O jego roli, o tym, że to jest ważne, nie? To dla mnie zawsze największy znak zapytania. Na całym świecie to się tak bardzo rozwija, że każdy ma pełną świadomość, jak to jest potrzebne, a tu cały czas trzeba jakby przekonywać, nie? No to jest dla mnie zaskakujące, że tak wyglądają te polskie realia.
Dla ciebie, Arturze, jest zaskakujące, ale czysta empiria pokazuje, że naprawdę już chyba pora dzwonić na alarm i czerwona lampka się zapaliła. Mówiłem ci to chyba na naszym wspólnym wykładzie w Tychach. Jaką tendencję zauważyłem? Można z nią polemizować lub nie, ale popatrzeć, jak obecne ostatnie sezony wyglądają w polskiej ekstraklasie. W sezonie 2016-17 bodajże Górnik Zabrze awansował do ekstraklasy i w następnym sezonie był w czołówce. Chyba podobnie było z Wisłą Płock w tym sezonie, czyli Spadkowicz walczył potem o te górne tabele. W kolejnym sezonie 2018 końcówka tabeli to Piast Gliwice, Lechia Gdańsk, Pogoń Szczecin, a one w następnym sezonie są w górnej i Piast robi Mistrzostwo Polski. Lechia jest blisko, tak? No... Ja tylko mówię, co jest zauważone. I w tym sezonie 2018-19...
Prawdopodobnie najlepsza liga na świecie.
Chyba tak. I w tym 2018-19, z kolei 3 rok temu, końcówka tabeli to Wisła Płock, Śląsk Wrocław. A teraz na półmetku Wisła Płock w ogóle miała bardzo dobry czas w ekstraklasie. Śląsk będzie się bił o mistrzostwo. Czyli mamy właśnie taką tendencję skokową, że drużyny, które broniły się przed spadkiem, robią sobie niejako, można powiedzieć, okres przygotowawczy, bo wiemy, że to chodzi o pieniądze. Kanał Plus daje pieniążki na tą ekstraklasę i kluby z tego mocno żyją. I jak już się serducho zapala, że tych pieniążków może nie być, trzeba trochę mocniej popracować, to ten poziom naszej ekstraklasy jest, można powiedzieć, niższy niż mógłby być, jak mówimy o dyplomacji.
I te drużyny nagle w następnym sezonie robią sobie handicap w postaci tego przygotowania motorycznego w końcówce wcześniejszego sezonu. I to nie jest tak do końca fajne, ponieważ ja już nie patrzę na Ligę Mistrzów. Popatrz na Ligę Europy, Miłosz. W ostatnie 3 sezony nie było żadnej drużyny w fazie grupowej, w Lidze Europy, dawnym Puchar UEFA. My już nie patrzmy na Ligę Mistrzów. I popatrzeć sobie też na tą Ligę Europy, to pierwsza polska drużyna, która coś tam się pokazuje, jest klasyfikowana na 83. miejscu i to jest Legia Warszawa, potem chyba 114. jest Wisła Kraków. I to jest cała historia. Tak. Nie było wcześniej w okresie naszej piłki nożnej, nawet w XX wieku, czy tam skąpych lat 90., żeby przez tak długi czas żadna polska drużyna nie grała w fazie pucharowej podrzędnego pucharu. Nie pierwszorzędnego, podrzędnego. I jeżeli Wisła Kraków tego chyba, tak nie widać, nie? Tak?
Za Kasperczaka, za Maćka
Kasperczaka. Ostatni chyba to był Śląsk-Wrocław, nie, to była Lech i Legia w Pucharze UEFA 2015-16, w fazie grupowej.
Chyba Wisła chyba za...
To za Henia Kasperczaka, jak się cieszyliśmy, jak grali chyba z Schalke, z Parmą, z Realem Sociedad, nie jakoś pamiętam, tak, Barcelonę byli w stanie 1-0 chyba ogradzić, co Guardiola początek swojej kariery.
Ale pamiętam, że było.
To pamiętam. No i te światełko się pali coraz bardziej, tak mi się wydaje.
No dobra, to powiedzcie, czego brakuje polskim piłkarzom nożnym najbardziej, jeżeli chodzi o ich fizyczność. Czego oni nie mają? Albo może powiedzieć, co mają, bo to jest też dla mnie wielki znak zapytania, bo ja nie potrafię wypunktować, co oni tam mają, nie? Bo mogę powiedzieć wam, czego nie mają. Nie mają przede wszystkim siły, nie mają ogólnej sprawności, nie mają wytrzymałości tej beztlenowej. Dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, że pracuję głównie z osobami, które trafiają, kiedy coś poszło nie tak w tym całym procesie treningowym, trafiają do mnie z jakąś kontuzją, dolegliwości związane z kolanem, z grupą kulszowo-glojową, z pachwiną, zaczynam ich na początku rehabilitować, a właściwie bardzo szybko powinniśmy przejść do takiej edukacji motorycznej, która z niczym innym jak przedsionkiem do pełnego przygotowania motorycznego. I co ja widzę? Ja widzę, że ja nie pracuję ze sportowcem, a na pewno nie ze sportowcem, który w jakimkolwiek stopniu trenuje dla wyczynu. Jest to umiarkowanie bądź słabosprawna osoba, która nie potrafi wykonać podstawowych wzorców ruchowych jak przysiady, martwe ciągi wykorzystywane w przygotowaniu motorycznym, ma niesatysfakcjonującą wytrzymałość tlenową w dowolnym teście, słabo biega, piłkarz słabo biega, no po prostu jest, no, już nie potrafi się nawet podciągać, nie? Ja wiem, że piłkarz nie musi się niby podciągać, no ale no nie żartujmy sobie, niesprawny chłop, który się nie potrafi podciągnąć na drążku, no nie mówi, no, nie może być sportowcem wyczynowym w jakiejkolwiek dyscyplinie, nie? Sportowej.
To jest jeden z testów chyba w niemieckiej federacji piłkarskiej jest w kadrze, że muszą się podciągnąć na drążku chyba, nie pamiętam ileś tam razy Mete Saker miał z tym problem i z nim walczyli, żeby on dociągnął do tego.
Możemy sobie mówić, że po co piłkarzowi podciąganie, ale znowu możemy położyć sobie kupę opracowań, publikacji, które jasno pokazują, że siła mięśni najszerszego grzbietu.
Siła względna.
Jasne, to będzie wpływało kończyny górne. Obręcz barkowa ma znaczenie dla jakości, szybkości, przyspieszenia wzorca biegowego i to w stopniu znacznym, 10-15, a w niektórych publikacjach nawet 30%, więc to nie jest tak, że piłkarz ma mieć tylko od pasa w dół być zbudowany, bo to tak nie działa, nie? I nie oszukujmy się.
Ja tutaj, Arturze i Michale, pozwolę sobie tak, bo to jest dość rozległy temat tak naprawdę i tutaj tym jednym twoim pytaniem byśmy mogli rozmawiać 24 godziny i tak by jeszcze było mało.
Jasne.
Ja tylko sobie jeszcze pozwolę nawiązać tutaj do tego ostatniego pytania.
Jasne.
W kilku kwestiach ją zamknąć. Musimy się zastanowić też nad jedną kwestią. Wszyscy zawodnicy, którzy w jakiś sposób się u nas wyróżniali w lidze, ile zostają w naszym tutaj domowym podwórku? Krótko, opuszczają to. Tutaj był wspomniany przykład Górnika Zabrze. Wielu z tych zawodników, którzy tak naprawdę byli, powiedzmy, głównymi twórcami tego sukcesu sportowego, odeszło. Damian Kondzior, Dinamo Zagrzeb, Rafał Kurzawa, tutaj wiadomo, że boryka się teraz generalnie z problemem tutaj znalezienia klubu i regularnym graniem. Jedynym takim zawodnikiem, którego bardzo też serdecznie pozdrawiam, to był Szymon Żurkowski, który mimo tego, że no bardzo mocno się wyróżnia mimo swojego młodego wieku tutaj zarówno pod względem przygotowania motorycznego, jak i tych cech wolicjonalnych, jak i też skromnością bycia swoją osobą, został w tym Górniku na rundę dłużej i rzeczywiście w mojej ocenie bardzo mocno pomógł temu klubowi, aby jednak on pozostał w tej ekstraklasie. Ale takich przypadków nie ma. Każdy zawodnik, który generalnie w jakiś sposób się wyróżnia, od razu pakuję walizki i wyjeżdżę za granicę. To jest też w mojej ocenie taki problem, który może w jakiś sposób wpływać, dlaczego ta akurat nasza
ale
liga...
Ale wyróżnia się dlatego, że jest dobrym zawodnikiem, czy że ma świetną higienę pracy, jest dobrze przygotowany motorycznie, bo rozróżnijmy te dwie rzeczy.
Musimy na to patrzeć holistycznie, Arturze, bo tutaj niestety...
Ja wiem, nie? Bo koniec końców zawodnik piłki nożnej ma być świetnym piłkarzem. Nie interesuje nas, czy jest dobrym sprinterem, czy robi 200 kg w martwym ciągu, to nas nie obchodzi, nie? To wręcz idziemy w inną specjalizację. Rozliczamy go z bycia piłkarzem. Niemniej jakby chciałbym, żebyśmy rozmawiali o tym przygotowaniu motorycznym, które powinno być wsparciem. A ja słyszę w wypowiedziach, no Robert Lewandowski, tak, który jest naszą ikoną gdzieś piłki nożnej. W jednym z jakichś wywiadów, gdzieś znalazłem to na YouTubie zupełnie przypadkiem, mówi, że on na tej siłowni to on tak umiarkowanie sobie ćwiczy, bo jego trening siłowy zamula, nie? No im wtedy ręce opadają. Ja nie wiem, co powiedzieć. Ja mówię, no świetny zawodnik piłki nożnej, no którego nie sposób nie szanować, tak? Za to, jakim jest zawodnikiem. No nie możemy tego skrytykować, ale mówi rzeczy, które są niezgodne z tym, co cały świat już wie i on powinien, jako taki autorytet, on powinien mieć styczność z ludźmi, bo ma styczność z lepszymi trenerami. No to jakim cudem ta wiedza, która jest obecna na tym świecie, jego ominęła i on mówi, że trening siłowy go w jakimkolwiek stopniu zamula. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jest jakiś filmik znowu na YouTubie, gdzie nasza reprezentacja Polski piłki nożnej robi trening na siłowni, nie? No ja po prostu widzę ten trening na siłowni, to na początku myślałem, że to jest jakiś pastisz, gdzie po prostu no zaraz będzie jakieś gadka o, mówię to w cudzysłowie, śliwczanie kreatyny i tak dalej, że będzie śmiesznie. No nie, nie, po prostu wygląda to nie tak, jak powinno być. No tak, krytykuję, ale jak tego nie krytykować? Jak tego nie krytykować? Jak tego nie krytykować, powiedzcie mi? I czy ten trening siłowy zamula, czy nie? No?
Tutaj Artur, ciężkie naboje.
Ciężkie działa, tak, nie?
Ciężkie działa, bo wyciągał i to takim chyba przeciwpancernym od razu uderzył, bo mocno.
No złagodźcie tutaj... temat, nie? Jasne, złagodźcie temat, natomiast no, jest wypowiedź, jest w internecie, jest ona nieprawdziwa, trzeba powiedzieć. Wynika nie z tego, że ktoś powiedział no, bzdury, bo chciał powiedzieć, czy działać na niekorzyść. Po prostu wynika z jakiejś tam niewiedzy. A jak może zawodnik mieć taką niewiedzę, skoro spotyka się z najlepszymi trenerami?
Pytanie, jakim on robił trening siły mięśniowej? Treningów siły mięśniowej jest wiele, one się dzielą na jakieś tutaj aspekty. I teraz on mówi, że trening siły mięśniowej go zamula, z tego co tutaj przecytowałeś. Nie wiemy, jaki to był trening siły mięśniowej. Może ten trening, który on na przykład w tym etapie robi, był dla niego
nieadekwatny,
był bodźcem, dlatego my tego też nie wiemy. No trening siły mięśniowej, no to on też nie był w stanie
nie
tego
wiemy,
określić.
Jaki to był trening, nie wiemy, kiedy był, no dobra.
Też jest kwestia, że my jako trenerzy musimy też dokształcać swoich zawodników, żeby wiedział, że trening mocy mięśniowej to jest to i to, że trening mocy mięśniowej nie jest to trening pod kątem hipertrofii mięśniowej, także... No też musimy w jakiś sposób docierać do zawodników, bo zawodnik też wraz z dorastaniem rozwija się. Nie tylko
no dobra,
generalnie.
Może brakowało tym edukacji. Dobra, no to podsumujmy sobie faktycznie, czyli powiedziałeś, rolą trenera przygotowania motorycznego jest również edukowanie zawodnika.
Tak, tak. Dokładnie, okay. No bo wielu z tych zawodników kończąc karierę potem kontynuuje swoją przygodę z piłką nożną tutaj w postaci trenerów i to, co wyciągną w przeciągu swojej całej kariery piłkarskiej, począwszy od młodych trampkarzy, po juniorów i tak dalej, kończąc na piłce seniorskiej, też w jakiś sposób ich kształtuje i warunkuje to, jak oni będą postrzegali piłkę nożną. Bo pracował z tym i ta osoba w jakiś sposób go kształtowała. Okej, z jednej osoby wyciągał dobre rzeczy, z drugiej osoby złe rzeczy. Ale on teraz musi w sposób konstruktywny to wszystko podsumować i złożyć w jedną całość. I to jest tak naprawdę kluczowe. Tutaj mówię, ktoś mówi, że trening siły mięśniowej go zamula. Nie wiemy, jaki to jest. Nie wiemy, co on robił. Czy on był 20, czy on był 48 godzin po meczu i nagle ktoś mu kazał robić ciężką siłę. No nie wiemy.
No dobra, ale powiedzmy sobie jasno, bo teraz słuchają tego, podejrzewam, też będą słuchali tego jacyś piłkarze, nie, na różnym poziomie swojej kariery zawodowej. I powiedzmy sobie raz, a dobrze, trening siły jest czymś, co każdy sportowiec w każdej dyscyplinie powinien mieć obecne w swoim treningu przygotowania motorycznego. Na wszystko jest czas i miejsce, natomiast z wszystkich cech motorycznych to właśnie siła jest najważniejsza. Nie?
Tak.
I to zamknijmy ten temat.
Ja tylko powiem jeszcze, Arturze, że generalnie siła mięśniowa to jest najmniej rozwinięty aspekt w dyscyplinie, jako jest piłka nożna. To jest najmniej. I tu jest problem. Najmniej. Najmniej ludzi wie o tym. Najwięcej ludzi boi się to robić, w ogóle implikować w jednostkach treningowych. Nie wiedzą, co mają robić na siłowni. Nie wiedzą. Tu jest problem. Tu jest główny problem. Mała znajomość szeroko pojętej siły, już nie dzieląc ją tak naprawdę. Jak ją budujemy? Co kształtujemy? Kiedy dajemy co? Okres przygotowawczy, pierwsza, ekstraklasa, zupełnie inny. Jak budujemy? Co dajemy? Kiedy dajemy? Kiedy na przykład jest przerwa na kadrę polską, narodowa? Co dajemy w tych dwóch tygodniach? Nie wiemy. Dużo ludzi o tym tak naprawdę nie wie. To jest najmniej, powiedzmy tak, rozwinięty aspekt z tego przygotowania motorycznego w piłce nożnej. W moim odczuciu siła mięśniowa.
W moim jest dokładnie to samo.
Boją się, bo tego nie znają. Nie znają tego po prostu. Oni biegali. Kiedyś się biegało, góry i tak dalej, i tak dalej. Okej, teraz też troszeczkę te podejście się już zmienia mimo wszystko. Też nie możemy być aż tak bardzo mocno krytyczni. Zmienia się to podejście. Ale mówię, musimy jednak tutaj mieć na uwadze to, że w zupełności się tutaj z tobą zgodzę. Michał, myślę, że też w zupełności się ze mną zgodzi, że ten aspekt przygotowania motorycznego, szczególnie w ujęciu tej siły mięśniowej, o której tak bardzo mocno tutaj mówimy, jest najbardziej zaniedbany. Boją się. Po prostu wielu trenerów boi się go implikować w jakiś sposób.
Tutaj szybciutko się odniosę do słów Miłosza, w których oczywiście zgadzam się w 100%, ale wracamy do punktu wyjścia. Młody zawodnik nie jest w stanie przejść płynnie pewnego procesu, który go zbuduje, i potem trening, który nawet jest dobrze dopasowany pod kątem treści treningowej, pod kątem tego, co ta drużyna potrzebuje, bo mówimy ciągle o trenerze, który ma pod sobą nie jednego, a kilkunastu, a na przykład jak wiekanie się ponad 100 zawodników w Akademii Młodzieżowej, gdzie ja byłem sam. I ci zawodnicy, nawet jeżeli wiemy, że to na przykład taki wariant sprzyja do tego, żeby się dobrze rozbudowywali, ale mają zrotowaną miednicę, skolioza na potęgę, nie jedna, a najczęściej 4 lub nawet 6 się zdarza, bardzo słaba grupa taśmy tylniej, kulszowo-glaniowej pośladki, i my wrzucamy go w ćwiczenie, w którym no ciężko wszystkich nadzorować, bo nie masz tylu par oczu, żeby można to zrobić, i tylu wskazówek, żeby pomóc takiemu zawodnikowi. Rzeczywiście potem tworzy się to, że może się stać skrzywda, i to jest raczej pokłosie tego, że nie ma tego systemu i programu, taki młody zawodnik. Wiemy, że w ontogenezie są okresy sensytywne, w których zawodnik szczególnie powinien zwrócić uwagę, tudzież na szybkość, tudzież na wartości siłowe, koordynacyjne. Bardzo ważnym tematem jest, czy zawodnik jest akcelerantem, czy retardantem w tym wypadku, bo dzieciaki w jednym roczniku mogą się 3 lata, nawet 4 od siebie różnić. I teraz ten proces jest mocno w potyle, zaniedbany, i potem, tak jak nawet Łukasz mówił, czy Robert, że miał zawodnika 23 lata chyba z kadry Polski, czy z piłki ręcznej w każdym razie, że po raz pierwszy stanął na rękach w wieku 23 lat. Ja mam zawodnika, z którym nadal współpracuję, kapitalny gość, który pod koniec zeszłego roku podpisał kontrakt zagraniczny, i on po raz pierwszy ze mną też równie zrobił stanie na rękach i przewroty różnego typu. Ta sprawność ogólna, ona w ogóle nie była przerobiona. Nie mówiąc, że system edukacji szkolnej nam w ogóle nie pomaga, bo wiemy, jak wyglądają lekcje WF-u w tym momencie.
No, no właśnie.
I kończąc jeszcze tylko, już bym powiedział. I ten zawodnik, który już gra za granicą, fajne hasło mi powiedział nie tak dawno, że trenerze, dla mnie profesjonalista to jest ktoś taki, że ja do trenera przychodzę i ja motywuję trenera. A jeżeli trener musiałby mnie motywować, to znaczy, że ja profesjonalistą nie jestem.
Zgadzam.
I to jest fajne chyba podsumowanie tego. Jeżeli zawodnik jest świadomy i chce się rozwijać, to taki ma największą szansę do tego, żeby się przebić. A powiedzmy sobie szczerze, na szczeblę centralny w piłce nożnej w Polsce to nie jest aż tak trudne. Jeżeli ktoś jest rzeczywiście rzetelny i właśnie mocno przepracuje to przygotowanie motoryczne, bo poziom techniczno-taktyczny, który się mimo wszystko hołduje w polskim szkoleniu, a de facto my przedstawiamy go niski poziom jako przedstawiciele ekstraklasy pierwszej ligi czy też drugiej, i to rozumienie gry mamy na niższym, naszej poziomie niż drużyny, już nie mówię Niemiec, Francji, Hiszpanii, ale nawet Słowacji, Czech. Popatrzcie, że przyjeżdżają w pucharach drużyny z Czech i Słowacji i leją nas jak chcą w ostatnich latach, więc no jest to pytanie, które się coraz bardziej otwiera.
No ja mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. To takie niechlujstwo i kultywowanie niefajnych rzeczy w tej piłce nożnej od najmłodszych lat, to ja pamiętam jeszcze ze swojego rocznika od czasu
grałeś
WF-u.
Grałeś
piłkę? Na WF-ie, krótko.
A jakaś kariera kazali. Była? Ja się wypytam.
Żadna.
A może?
A wyglądam trochę, mówię jak skrzywdzony piłkarz, nie? Że jadę po tej piłce
nożnej. Ja się przyznałem.
Nie, zupełnie. Ja daleko jestem od piłki nożnej. Ja pracuję z tymi piłkarzami, jak coś się stanie. Natomiast widzę, co się dzieje. Stąd ta chęć nagrania z wami podcastu. Pamiętam też, że na WF-ie była gra w macie. Macie piłkę i grajcie, czyli wypadała z kantorku piłka do gry w nogę. Nie było żadnej rozgrzewki, tylko tylko dobierzcie się w drużyny i grajcie. Nie, nie było rozgrzewki, nie było omówienia żadnej taktyki, nic. Czyli gra w piłkę nożną od najmłodszych lat u dzieciaków kojarzy się z tym, że po prostu rzuca się piłkę i teraz niech się dzieje magia, nie? Po prostu są dwie bramki, są dwie drużyny i teraz grajcie. No i teraz już nie ma tej higieny pracy od najmłodszych lat, nie ma czegoś takiego, że dzieciaki uczy się. Jeszcze w moim pokoleniu coś z tymi przewrotami było, jeszcze był skok przez kozła. Jak rozmawiam sobie teraz z kilkoma podopiecznymi, którzy mają teraz 14-16 lat, bo takich kilku młodych podopiecznych mam, no to oni mówią, nie, no na WF-ie to tam, panie Arturze, to nie, my mamy tam może w siaty, coś sobie pogramy tam, ale to tak nie bardzo, większość to właściwie zwolnienia z WF-u. Nie, czyli problem jest od najmłodszych lat, zgadzam się, no i trudno, żeby z tą piłką nożną było lepiej. Powiedzcie mi w waszej pracy, z jakimi najczęściej kontuzjami spotykacie się u piłkarzy? Co im tak naprawdę najbardziej dolega?
Te kontuzje też się biorą pokłosem tego etapu przygotowania wszechstronnego, ukierunkowanego i specjalistycznego i wiele tutaj dysfunkcji to jest związane z samym ruchem, jaki piłkarz ma, więc obniżony środek ciężkości ciała, dużo hamowania nerwowo-mięśniowego, troszeczkę zaniedbany aspekt związany ze samym aspektem relaksacyjnym, stretchingiem, mobilnością, jakkolwiek byśmy go nie zwali, on jest troszeczkę zaniedbany i te problemy się pojawiają, ale też musimy brać pod uwagę, że tak jak tutaj też Michał przytoczył, wiele różnego rodzaju dysfunkcji, skolios, lordus lędźwiowych i tak dalej, one wszystko to potęgują. Do tego deficyty mięśniowe, one są już nieraz na tak dużym etapie, w etapie tutaj piłki seniorskiej spotęgowane, że my w niewielkim stopniu jesteśmy go w stanie w jakiś sposób zniwelować, pracując z grupą zawodników, tak?
Tak.
Chyba, że taki zawodnik i mamy zgodę od trenera, do nas przychodzi na indywidualne konsultacje. Nazwijmy go w ten sobie sposób, to konsultacje. To wtedy, mając jedną osobę, dwie, trzy, mając kontrolę nad tym zawodnikiem, jesteśmy w stanie sobie jakoś poradzić. Kiedy nawet my mamy jednostki motoryczne, mówmy o sile mięśniowej, mówmy o tej sile mięśniowej, bo to jest ciekawy temat. Mamy je na siłowni i przychodzi 25 osób na siłownię. Jak ja mam skontrolować, czy każdy robi dobrze? W jaki sposób? Ja muszę mieć przekonanie, że to, co ja robię, jest dobre. Dlatego ja tylko mogę powiedzieć, jak ja pracuję tak naprawdę, że ja wiele osób do mnie przychodzi indywidualnie, ja im każę, mam na to zgodę od trenera, że w tych dniach mogę ich brać, uczę ich poprawności i w jakim stopniu za nich ręczę. Ja nie mówię, że to jest zawsze dobrze, ale w jaki sposób staram się przynajmniej ten aspekt tego błędu zniwelować, żeby on sobie tym ćwiczeniem nie robił krzywdy. I mówię, jeżeli masz problem, strzelam, stawem skokowym, biodrowym, może daj sobie coś podpięty, nie rób tego w adidasach, może zrób to coś, jakieś ćwiczenie na boso i tak dalej, i tak dalej. Szukaj takich rozwiązań, żeby tobie było komfortowo, żeby ciebie nic po tym treningu nie bolało, żeby to był ból mięśniowy, ten nasz zespół opóźnionej dolegliwości mięśniowej, a nie ból stawowy. Nie może być takich sytuacji, ale mówię, naprawdę to nie jest praca indywidualna z zawodnikiem, kiedy mamy 25 zawodników, to jest to zupełnie inna praca. Są to kontuzje głównie więzadeł przednich krzyżowych, grup mięśni przywodzicieli i tak dalej. One się pojawiają. I to jest też pokłosiem z tego, że nie wykonujemy ćwiczeń w pewnym zakresie ruchu. Ten proces optymalizacji treningowej nie jest periodyzowany. Jeżeli nie mamy fundamentu, jakim jest siła mięśniowa w tym etapie przygotowawczym i kiedy ta forma sportowa tak naprawdę w tym długim makrocyklu jest różna, ona spada, występuje zawsze w pewnym momencie jakaś mała adaptacja. My musimy się cofnąć, coś poprawić. Musimy bardzo mocno monitorować zawodników. W tym przypadku służą ku temu testy diagnostyczne. Co chwilę. My możemy nawet te testy traktować jako jednostkę motoryczną, bo one też nam dają informacje. Zawodnik na przykład wykonuje różnego rodzaju testy. Jeżeli mamy taką aparaturę, przykład, nie wiem, Tendo, które bada fazę ekscentryczną, moc, prędkość, przypiszemy to pod Velocity Basic Training, damy zawodnikowi poszczególne strefy, w których on musi pracować, damy zakres, jaki on ma wykonywać, to też jesteśmy w stanie to diagnozować. Też jeżeli te testy wyjdą gorzej, strzelam, zawodnik ma troszeczkę, nie wiem, nawet na platformie wyjdzie, dzisiaj skoczy, ma niższą prędkość, daje nam informację zwrotną, że on może jest zmęczony. Nie tylko informacja zwrotna od niego, subiektywna, że on się czuje gorszy. Z drugiej strony informacja od fizjoterapeuty, który mówi, że rzeczywiście coś tam jest, od lekarza, jeżeli problem już jest znacznie głębszy, ale my na poziomie motorycznym jesteśmy to w stanie przewidzieć w jakimś stopniu. Jeżeli zawodnik co jakiś czas, wiadomo, że to jest ciężko do realizacji logistycznej, nie każdy klub ma taką aparaturę typu platforma, OptoJump. Ja mówię, jak to u nas wygląda mniej więcej, staramy się to robić, coraz bardziej implikować, że zawodnicy przyjeżdżają, wykonują różnego próbu, najprostszą, wyskoku dosiężnego z zamachem, widzimy, że te prędkości były takie i takie, okej, okay. Na fotokomórkach tak samo można, 5, 30 metrów tak samo, nawet 5 metrów w zupełności, chociaż może nie, 30 metrów będzie lepszą formą, wystarczy zdiagnozować. Na jakim etapie jesteśmy? Cofnąć się, zmienić, coś zmodyfikować, mówię. To sumarycznie się nawiązuje też do tych testów, które my wykonujemy w okresie przygotowania. Robimy testy dla testów. My musimy te testy potem jakoś...
Praktyczne implikacje.
Z tego wyciągnąć i właśnie zaimplikować. I teraz to jest cała optymalizacja. Rozkład obciążeń. Okej, okay, ktoś powie, po co siła? Po co siła w piłce nożnej? Okej, okay, ja mu powiem, 90% energii dostarczanej w piłce nożnej to jest tlen. Ale to decyduje o piłce nożnej. Bez tlen. Kiedy zawodnik wychodzi na pozycję, oddaje zwód, strzał, wchodzi w glikolizę, jest fosfagen, jest tlen, glikoliza, wzrasta mleczan.
Wiesz, czym mi się kojarzy piłka nożna? Jest akcja, nie? Wow, wszyscy pobiegli, tak. Super rozegranie, tak, nie? Próba tak. Ataku i teraz tak, oni są wypompowani. Oni tak. Już nie mają siły wrócić, a jak wrócą, to jest pachołek do ominięcia. Tak. Ja widzę tego po prostu tam obrońcę, czy tego pomocnika w środku, w ogóle ten pomocnik to ma przerąbane, nie? Bo on właściwie ani jest skuteczny to, w ataku, ja widzę, ani jest skuteczny w obronie. I ja moim okiem, gdzie oceniam tylko ich cechy motoryczne, no bo ja te umiejętności tak. Techniczno-taktyczne, no to jestem, nie jestem w żadnym wypadku kompetentny w tym, więc trudno mi się wypowiadać. No ale widzę po prostu, że chłop biegnie, próbuje zrobić akcję i on jest bezużyteczny na kolejne tam 5-6 minut. On nie potrafi się odbudować po konkretnej akcji.
Ja mówię, dlatego też tutaj swojej osobie też mogę powiedzieć, że różnego rodzaju są zadania. Dlatego są te małe gry, które też w sposób funkcjonalny dla piłkarza powinny, nie tylko w sposób izolowany kształtujemy pewnego rodzaju zdolności. Małe gry w aspekcie funkcjonalnym hamowania, założenia, jaka przestrzeń, czy gramy z bandami, czy bez gram, one w jakiś sposób nam warunkują. I teraz jest pytanie, co robią poszczególne zespoły, grupy, które nie biorą w tym udziału? Czy mają aktywny wypoczynek, czy bierny? Jaki? Co robią? I tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, w swojej przygodzie tutaj i zarówno jako wykładowca, i jako trener widziałem wiele aspektów. Jednakże te aspekty glikolityczne są dość bardzo mocno ważne, kiedy zawodnik tak naprawdę, tak jak przytoczyłeś, biegnie do ataku szybkiego, bądź wraca do obrony po kontrze, nie jest w stanie, wrócił się tam, potrzebuje 15 minut, żeby do siebie dojść. W tym przypadku rzeczywiście ta praca w tych aspektach glikolitycznych jest bardzo mocno istotna. Kiedy ten mleczan wzrasta, moc mięśniowa się obniża, następuje wzrost jonów wodorowych, to powoduje to, że zmniejsza się pH tutaj tkanek mięśniowych. Sumarycznie to się też oblicza tym upośledzeniem białek enzymatycznych, które tak naprawdę odpowiadają za funkcjonowanie i sprawność procesów tutaj.
No ale to wszystko możemy wytrenować.
Tak, to możemy wytrenować, ale nie robimy tego.
No.
Nie robimy tego.
No właśnie.
I możemy dalej mówić o tym, że tu następuje wiązanie jonów wapnia z tropaminą. Ja o tym powiem trenerowi. On i tak
dotrzeć. Ty dotrzeć. To teraz rzuciłeś lawinę słów, która jest trudna, w pełni zasadna. Niemniej wiemy, że tak, mamy na to wpływ. No to róbmy to przygotowanie motoryczne, tak? No i teraz, jak w obliczu tego wszystkiego, co mówimy, tej zasadności tych wypowiedzi, które robisz ty, Miłoszu, ty, Michale, ja, przychodzi trener i on mówi, nie, to przygotowanie motoryczne to tak trochę mniej może, a niektóre drużyny tego trenera przygotowania motorycznego w ogóle nie mają.
Tutaj ja oddam Michałowi.
Dzięki.
Wybrnąłem.
Ale ja jeszcze nawiążę do tego, odpowiadając na twoje pytanie między innymi. Profesor Chmura o tym mówił, że pod względem potencjału tlenowego wiemy, że nie odbiegamy od tych zawodników, którzy są za granicą, ale potencjału beztlenowego. Jest fajne opracowanie, nie pamiętam dokładnie kogo, ale z 2015 roku tego można dojść, o szybkości lokomocyjnej, wytrzymałości tlenowej, gdzie proces dużo głębszy leży w samym okresie przygotowawczym do sezonu. I tam różnica potencjału beztlenowego polskich zawodników, a zagranicznych, nie mówimy o tych najlepszych, ale na przykład z greckich, chyba tam było porównanie ligi, była porównywalna. Ale po okresie przygotowawczym, wchodząc w okres startowy, tamci nagle zyskiwali nawet 0,3 do prędkości progowej. Więc nas nawet sam proces przygotowania jest ukierunkowany w stronę tlenu. Całkowicie, jak stara piramida przygotowania. Ja jeszcze pamiętam 10 lat temu na spotkaniu młodych trenerów, które organizował Robert Guralczyk między innymi, już wtedy mówiłem i przedstawiałem pewien proces odwróconej piramidzie przygotowania Kometiego, gdzie on już zwraca uwagę na to, jak ten wysiłek beztlenowy i siła właśnie może się tylko i wyłącznie przyczynić do tego, że rozwijamy zawodników. A co do tej kontuzyjności właśnie, ty zadałeś pytanie już o skutek, nie? Czyli czy więzadło krzyżowe, czy biodro, czy odcinek lędźwiowy. Teraz idzie to coraz wyżej, bo jest tendencja też cywilizacyjna. Wiecie, jakie są dzieciaki? Coraz bardziej protrakcja barków do przodu, żółwie ninja i te komórka robi swoje tym dzieciakom. Tak? Są coraz wyższe, no bo wiemy, mimo co to akceleruje. I teraz mamy tych zawodników, którzy trafią w dużej mierze, bo my mówimy piłka nożna, ale patrzcie, no piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, tam trafiają mniej zawodników, mniej dzieciaków i bardziej oni są świadomi tego, że tam chcą być. W piłce nożnej, z racji tego, że to jest najbardziej popularna dyscyplina, trafia dużo przypadkowości.
Więcej
i znacznie, tak, i znacznie,
więcej,
większy, znacznie większa grupa tu trafia. Więc jeżeli mamy więcej przypadkowości, to wiedzmy, że będzie więcej kontuzji, bo, no bo się chce w tym być, a nie zawsze ma się do tego możliwość. I teraz piłka nożna też jest jedynym sportem, tak jak w przeciwieństwie do koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki, hokeja, gdzie specjalizacja i lokomocja jest ukierunkowana na kończyny dolne głównie. I popatrzcie, najsprawniejsi ludzie w piłce nożnej i najdłużej grający, nawet jak sobie popatrzycie na statystyki ligowe, to są bramkarze. A przecież oni mają ciężką robotę, ciężki trening, który jest bardziej ryzykowny niż zwykły zawodnik z pola, a oni grają dłużej, mniej mają tych problemów typowych dla zawodnika z pola, ale oni mają ten trening bardziej wszechstronny. Dzięki temu to, co się dzieje w jego treningu, bardziej balansuje i to jest moja odpowiedź, ten balans mięśniowy powstaje u niego w bardziej naturalny sposób i dzięki temu on się bardziej zabezpiecza przeciwko tym kontuzjom, które się pojawiają, ale tendencja coraz bardziej idzie jednak w kierunku centrum tych piłkarzy i coraz więcej kontuzji też pojawia się w drugim stawie kulistym, czyli w obręczy barkowej, więc tych problemów znowu nawarstwiamy ich coraz więcej.
Mówię, no to jest tutaj tak w zupełności, znowu się zgodzę i generalnie dzisiaj jesteśmy wszyscy zgodni.
No bo wiesz, bo my mówimy o rzeczach, które dla nas są oczywiste,
tak,
nie?
Tak,
i
tak, tak.
Ja tak,
tak
przebywam,
tak,
w tym środowisku trenerów i wszyscy wszystko wiedzą, ale potem idziesz na to większe pole, na te wszystkie struktury tej piłki nożnej i nagle się okazuje, że oni już nie tyle, co nie wiedzą tego, no bo wy im to wszystko mówicie, nie tylko wy, tak, tylko wielu innych mówi na różnego rodzaju konferencjach, im się to mówi, artykuły do nich docierają, a oni tak jakoś...
To jest też trochę jednak mimo wszystko ten stres początkowy, co mówiliśmy, tak, że ten trener jest chwilę, on ma pewną świadomość tego procesu, tak, że nie na wszystko ma wpływ w tym klubie, że niektórzy osoby nie pasują w pewnym klubie tylko dlatego, że politycznie nie odpowiadają właściwym osobom i te wszystkie poszczególne implikacje, które tu mówimy, powoduje to, że ten trener nie myśli tak poważnie, bo myśli przede wszystkim o sobie w tym klubie i to się potem odbija od drużyny. No, nie mówię, że to jest tendencja ogólna, ale myślę, że może być wiodąca.
Ja tak tylko konstatując pozwolę sobie dodać, iż tutaj rzeczywiście ta kwestia jest bardzo mocno złożona i nie możemy mówić tylko, że coś jest zależne od czegoś. To jest naprawdę bardzo szerokie spektrum tych wszystkich pojęć, które wpływają z jednej strony na stopień urazowości i to jest związane poniekąd z różnymi kwestiami, monitorowaniem tego, diagnozowaniem, współpracą. To jest naprawdę ogromny obszar, który łączy ze sobą dziedziny z anatomii, biochemii, biomechaniki, psycholog, cechy wolicjonalne, docierać z tymi zawodnikami, rozmawiać, czy z nimi nie rozmawiać, czy brać ich na indywidualne. Mamy wielu teraz trenerów mentalnych, które pojawiają się. Pozdrawiam, Rafał Kubów i tak dalej, i tak dalej. Także tych osób mamy wiele. Teraz jest pytanie, bo ja osobiście znam dużo osób ze sportu walki, kocham ten sport, uważam, że jest to kapitalny sport. Znam wielu ludzi, którzy generalnie osiągnęli dość wysoki poziom i też generalnie miałem przyjemność i pracuję z osobami, które gdzieś tam są topowi na arenie polskiej i międzynarodowej. Mówię, tamten aspekt tych cech wolicjonalnych...
Tam się hamuje, nie? A tu musisz ich gonić.
Tak, jest troszeczkę, ale nie zawsze. Mówię, to jest kwestia, jak ty... Mówimy o nas jako o trenerach przygotowania motorycznego, dotrzesz do zawodnika. Czy jesteś go w stanie przekonać swoją osobą? Ja nie będę mówił, podam przykład, nie będę mówił nazwy klubu. Klub X z Ekstraklasy. Przyjechał jakiś trener i zawodnik naprawdę wybitny, który był na mistrzostwach świata, Europy. Mówi mi, zobacz, jak ten trener od przygotowania motorycznego wygląda. Zobacz, jak on wygląda i co my z nim będziemy robić. My też swoją osobą jesteśmy jakimś wzorem dla tych tutaj nawet już doświadczonych piłkarzy. Dużo większym jeszcze wzorem jesteśmy dla tych młodych. My musimy swoją osobą, swoim działaniem, swoim przekazem informacji dotrzeć do tych zawodników. Nieważne, czy to jest młoda osoba, czy to jest osoba w wieku seniorskim. Nawet jeżeli on zarabia potworne pieniądze, on musi być w stanie nam zaufać. Jeżeli on nam nie zaufa, nie ma takiej możliwości. Mimo tego, że może mieć ogromny poziom.
Jasne.
Ogromny poziom.
Trudno się z tobą nie zgodzić, tym bardziej, że twoje słowa są dokładnie takie same, jak słowa zawodnika Roberta Skibińskiego, naszego reprezentanta w koszykówce, z którym też rozmawiałem razem z Łukaszem Piwskowskim, on powiedział to co ty, tylko od strony zawodnika. Czyli on kilka razy w swojej karierze spotkał się z trenerem przygotowania motorycznego, który przyszedł i który nie wzbudził w drużynie takiego zaufania, że oni nie czuli się bezpiecznie pod jego skrzydłami, nie chcieli, krótko mówiąc, po prostu z nim ćwiczyć, nie ufali mu, nie widzieli w tym sensu, nie? No, czyli ten art of coaching, nie? Sztuka bycia trenerem, musisz swoją osobą też potrafić no trochę się sprzedać, nie? Oni muszą się czuć przy tobie pewnie dobrze zaopatrzeni. No dobra, no to jest ważna rzecz, trudno się z tym nie zgodzić, czyli nie zawsze wina jest po stronie zawodnika, no czasami wina jest po stronie trenera.
Nie, no musimy być w stanie też wziąć na barki i udźwignąć ten ciężar, że coś podejmiemy źle. Ja generalnie wiem, co zrobiłem w swojej karierze źle i pewnie jeszcze nie raz te błędy popełnię. Mówię, ale też jestem bardzo krytyczny wobec swojej osoby i mi się wydaje, że każdy z nas też tak jest, bo jesteśmy jakiś poziom sportowy, prezentujemy, jeżeli chodzi o wiedzę merytoryczną, jak i praktyczną. I musimy wziąć tą krytykę na siebie, bo jest wiele kwestii, których można by było zawsze zrobić lepiej. Zawsze jest coś do poprawy.
Cały proces treningu to jest równanie z nieskończoną ilością zmiennych. Nie? Tak, i każdy może popełnić błąd. Każdy może być tą zmienną, która w jakimś stopniu gdzieś zawiedzie.
Zauważ też jedną rzecz, że mimo tego, że prezentujemy jakiś poziom, ja tutaj oczywiście najmniejszy z was wszystkich, to cały czas się rozwijamy.
Ale jest najbardziej skromny.
Cały czas się rozwijamy, jeździmy na konferencje, nie tylko w formie prelekcji w naszej osobie, ale słuchamy, rozmawiamy. Nawet nieraz, jak wspomniałeś, za kuluarami żeśmy porozmawiali i tak dalej, przytoczyłeś jakieś tam kwestie, którą ja poruszyłem z tobą. Michał, tak samo. Także to jest ważne, żeby cały czas się rozwijać. Jeżeli my się zamkniemy i będziemy przekonani, że strzelam, ja zrobiłem z tą drużyną Mistrzostwo Polski, za rok czasu, załóżmy, zmienię, dostałem lepszy kontrakt. Powiedzmy, nie wiem, znalazłem tam miłość swojego życia i przy okazji lepszy kontrakt. Znalazłem się w miejscu po drugiej stronie Polski. I czy ja, zastosując ten sam model, schemat treningowy, osiągnę ten sam sukces? Nie! Inni ludzie, inne aspekty, inny indywidualny przypadek motoryczny. To jest ważne. Też aspekt indywidualizacji obciążeń treningowych. To jest duży aspekt, jeżeli chodzi o te przygotowanie motoryczne, indywidualizacja obciążeń treningowych.
Zgodzę się.
Jak zrobić, żeby 25 osób trenowało każdy dla siebie indywidualnie? A masz 25 osób, a masz tylko 2 albo 3 stojaki. I co zrobisz? A my muszą wszyscy naraz trenować. Jak ułożyć trening? Zagadka.
I teraz patrz. Mówisz o kolejnej rzeczy, która myślę jest równie istotna. Jak sobie pomyślimy o przygotowaniu motorycznym, to pomyślimy sobie, ja przynajmniej myślę, nie każdy tak myśli, ale o strength and conditioning, o Stanach Zjednoczonych, o ich centrach przygotowania motorycznego, o lidze futbolu amerykańskiego, NFL, która de facto robi bardzo dużo dla tego przygotowania motorycznego i w mojej ocenie, ale myślę, to nie podlega jakby subiektywnych ocenie, tylko po prostu tak jest, zawodnicy w NFL są przekrojowo najsprawniejszymi zawodnikami na świecie pod kątem siły, szybkości, wytrzymałości, zwinności, tak, tego agility, które u nich jest wyciągnięte na potęgę, jak sobie patrzę na te ich możliwości fizyczne na tych filmikach, gdzie oni prezentują się tam gdzieś na draftach i tak dalej, no fenomen. Maszyny to są przekrojowo najsprawniejsi ludzie na świecie, tak uważam, ale oni są też najlepiej szkoleni i mają najlepszych ludzi, którzy się przykładają do tego przygotowania motorycznego, ale mają też miejsca, gdzie mogą ćwiczyć. Mają centra przygotowania motorycznego na każdym poziomie swojej kariery, od tych szkół niższego szczebla przez jakieś koledże. Te centra motoryczne nie wyglądają tak, że są 2 stojaki, na których możesz robić przysiady, tylko tam są ciągi podestów ciężarowych, jest sztuczna trawa, tartan. To jak to jest, że NFL, jasne, kupa pieniędzy, ale w piłce nożnej co, tych pieniędzy brakuje? No pewnie, że nie. To jak to jest, że centra przygotowania motorycznego w piłce nożnej, no, która nie ustępuje, myślę, możliwościami finansowymi względem ligi NFL, nie ma gdzie ćwiczyć na jakimś tam konkretnym poziomie, no bo mówisz, że są na przykład 2 stojaki gdzieś, nie?
Wiesz co, pieniądze, mówimy, że są duże pieniądze w piłce nożnej, ale gdzie jest ten kanał tego pieniążka, który gdzieś tam przepływa?
W kieszeniach?
Myślę, że bardziej idziemy tutaj w garze i pensje zawodników, a nie w infrastrukturę czy ludzi związanych, jeżeli chodzi o kierowanie danym zespołem, danym klubem. Mocno się to rozwija, możesz, nie wiem czy Miłosz to też zauważa, mocna jest różnica między piłką seniorską a piłką młodzieżową. Często na młodzieżówkę skąpi się bardzo mocno pieniędzy do tego, żeby ją dofinansować i zbudować właśnie coś, dzięki temu ten zawodnik mógłby się dobrze rozwijać. Ja bym nie powiedział, że w piłce nożnej młodzieżowej jest dobrze, wręcz na odwrót, że ona jest też mocno niedofinansowana. Też mogę przytoczyć taki prosty przykład klubu X, gdzie klub X posiada drugą drużynę w niższym szczeblu rozgrywkowym, niecentralnym, i w tym drużynie grają 2 zawodników, którzy miesięcznie jeden kasował 12 tysięcy, drugi kasował 10 tysięcy. czyli miesięcznie, będąc w podrzędnej lidze, kasowali prawie 25 tysięcy tylko za to, że komuś się widziało, żeby oni byli w tym klubie. A powiedzmy sobie, jakby dano 10 tysięcy z tego na młodzieżówkę co miesiąc, tylko po to, żeby ją doposażyć, jakby to centrum wyglądało, nie? A było dwóch zawodników, którzy de facto byli niechciani i jeszcze z tego klubu wyciągali pieniążki, które mogły być naprawdę dużo lepiej spożytkowane, a nie ukrywajmy, wyrzucone zostały gdzieś tam w odmęty jakichś niefajnych rzeczy. Można to nazwać po prostu bagnem, nie? W tym wypadku. I rozwiązaniem jeszcze tylko to, co mówisz, no to są póki co takie miejsca, na przykład jak twoje, gdzie są te centra, gdzie ten zawodnik może popracować jeden na jeden, ale musi to zrozumieć też sztab ludzi w danym klubie, że to jest tylko z profitem dla nich, że ten zawodnik będzie bardziej dostępny, będzie lepiej rozwinięty, a nie, że młody zawodnik słyszy, też w podobnym klubie X, że ma zakaz pracy dodatkowej. Jak można zabronić komuś, to się rozwijać, zakazać mu pracować? Rozumie, zakazuje mu, jest zakaz pracy wtedy, kiedy to zaczyna na niego źle wpływać. A często to nie jest nawet analizowane. Tylko jest, słyszymy, że ktoś gdzieś pracuje. Nie, nie wolno. Nie, absolutnie. Nie rób tego. I ten młody zawodnik, którzy mentalność mają na poziomie bardzo często bardzo niskim, usłyszy to od trenera prowadzącego: nie mogę trenować. Jak fajnie, ja się mogę położyć, ja będę leżał, ja będę odpoczywał. Bo oni tak to rozumieją potem. Ja nie muszę pracować, mi zakazano.
Tak? Na wytłumaczenie.
I ci lepsi robią to niestety poza oczami sztabów drużynowych i robią to po cichu, w tajemnicy, jakby robili jakiś, popełniali komuś recydywę, jakiś grzech, którego nie powinni robić, a robią dokładnie to, żeby się rozwijać.
No to jest generalnie problem. Ja tutaj o kwestiach finansowych w ogóle się nie będę wypowiadał, bo to nie jest moja kwestia i gdzieś tam jako osoba od przygotowania motorycznego nie mam w tej kwestii tutaj kompetencji na tym poziomie.
No, ale chciałbyś pracować w takich centrach, jak są w Stanach, przygotowanie?
No pewnie, że tak. No. No, jest 50 ludzi na gymie i jest po dwie osoby na stojaki, tam jeszcze stoją power racki z Kaisera, cały sprzęt. No pewnie, że chciałbym, tak? No, draft generalnie w swojej istocie jest bardzo kapitalną formą, jeżeli chodzi o weryfikowanie zawodników w Stanach Zjednoczonych, bo mówię, oni przez wiele lat, mimo tego, że tam stoi trzech gości ze stoperami, oni tam to klikają, ale oni mają już tyle danych, że oni wiedzą na podstawie tych wieloletnich danych, jak tych zawodników rejestrować, bo ja uważam, że jeżeli chodzi o technikę biegu, sposób poruszania się, ja tu, że sam jestem fanem, lubię to oglądać, bo to, w jaki sposób zawodnik z masą, gdzieś tam pozycja running back, powyżej 100 kg potrafi biegać w granicach 10, nieraz najlepsi poniżej 10 sekund na 100 metrów i praktycznie w maksymalnej prędkości, bo oni chyba w drafcie biegają 35 metrów?
Jako, no to jest hit, nie?
35 tak, metrów tak. Biegają, gdzie tak naprawdę osiągają chyba czasy 4, najlepsze jest chyba 4-2 sekundy jakoś, tak?
Nie ustosunkuję się,
nie pamiętam, ale chyba mogę też się mylić, także jak ktoś to przepraszam, gdzie mówię, to są przy masie ponad 100 kg,
no bestie,
taką prędkość osiągnąć, wyskok dosiężny, ogromne wysokości osiągane, ale to jest pokłosem tego, że u nich ten etap selektywnego budowania zawodnika już od najmłodszych lat, ten etap przygotowania wszechstronnego nie jest pominięty i w tych szkołach jest duży nacisk na to. U nas teraz jest moda też, że po prostu od dużo młodszych lat już zaczynamy te wczesne specjalizacje. Z jednej strony my też, no osoby, które załóżmy są zaraz bezpośrednio po studiach, też się nie oszukujmy, nie od razu dostają pracę w klubach na poziomie seniorskim za duże pieniążki, zaczynają swoją pracę jako młodzi trenerzy pracują z dzieciakami i też nieraz presja z osób z zewnątrz, że musi być wynik, to dziecko musi osiągnąć, jest zostaje pominięty etap tego przygotowania wszechstronnego, przechodzimy etap przygotowania specjalistycznego i tak naprawdę na poziomie już teraz to też są, proszę sobie tylko zajrzeć, jak generalnie wyglądają polskie grupy młodzieżowe, że tak naprawdę one nie są znowu aż tak złe. My na tych poziomie,
no dobra, ale
powiedzmy, osiągamy wyniki, dochodzi wiek seniorski i nagle nie mamy tych zawodników. Takich zawodników było więcej, grup było więcej tak naprawdę i tak to wygląda. Przykład mój rocznik, gdzieś tam jest tych zawodników więcej. Proszę sobie spojrzeć, jak to wygląda. Na przykład zawodnik, który był wywołany tutaj objawieniem mistrzostw świata w moim wieku. Nie będę mówił, ile mam lat.
No ale dobra, mówimy sobie, bo myślą przewodnią widzę tej naszej rozmowy, zrobił się jakby cały system. Mówimy sobie o systemie. Nie, ja poruszyłem pytanie związane z centrami przygotowania motorycznego, z miejscami, gdzie można ćwiczyć, no i ich nie ma, nie? No to jak ta młodzież ma też, ma być dobrze ćwiczona, a to nie jest kosztowne. Ja, jak Michał mówił, chciałem mu się wtrącić, zrobię to teraz. Mieliśmy, Michale, wykład na stadionie GKS Katowice w ramach, GKS Tychy, w ramach konferencji Unlimited Sport, tak? Byliśmy na stadionie GKS Tychy, świetny stadion, no, ładne są stadiony piłkarskie, doinwestowane, ogromna, podejrzewam, inwestycja, nie wiem, ile ona kosztowała i sobie tak myślę, wiem, ile kosztuje sprzęt do podstawowego przygotowania motorycznego, czyli wspomniane jakieś pomosty ciężarowe przez ciebie, Miłoszu, rurka trawy rozwinięta, kawałek jakiejś tam bieżni. To nie jest technologia NASA. To nie jest sprzęt, który kosztuje po 10-20 milionów, tak? Kluby crossfitowe, które de facto mają wszystko, co potrzebne jest do dźwigania ciężarów, do gimnastyki i podstawowych jakichś tam elementów wytrzymałości beztlenowej, są robione często za 200, 300, 400 tysięcy, tak? I teraz jakie to są pieniądze tego kupienia tego podstawowego żelastwa przy takiej inwestycji, jaką jest stadion GK Estychy, a w tym stadionie czegoś takiego nie ma. W tym stadionie w czasie tej konferencji Unlimited Sport byłem wykładowcą i sobie tak stoję, tam patrzę i poza tą konferencją nic się nie działo. Tam powinni po murawie biegać młodzi zawodnicy, siłownia powinna być pełna ludzi, a to wszystko tam nie żyło. Ten cały obiekt nie żył, był niewyposażony odpowiednio pod kątem przygotowania motorycznego. Były trybuny, była trawa. I to jest dla piłkarzy. No to jak ten piłkarz ma mieć przygotowanie motoryczne, jego nawet nie ma na tym stadionie miejsca, gdzie ma to przygotowanie motoryczne realizować.
Kwestia, ja tylko tutaj pozwolę się jeszcze tylko dodnieść, zaraz oddaję głos Michałowi, zagospodarowania przestrzeni i użytkowania tej przestrzeni. No jeżeli budujemy taki stadion, no to ja tam nie wiem, czy akurat czy w Tychach jest siłownia, czy nie. Przypuszczam, że prawdopodobnie jakaś jest. Kwestia, jak my tą siłownię, jaką przestrzeń, w jaki sposób ją zagospodarujemy? Co my tam damy? Czy damy tam jakieś trenażery typu pod trening kulturystyczny i milion orbitreków? Czy jednak poświęcimy ten czas i damy ewentualnie osobom kompetentnym, żeby jakąś tą przestrzeń w miarę tutaj logicznie zagospodarować? I to jest bardzo ważne, bo rzeczywiście jest ten problem, nie są to koszta, mówiąc tutaj z punktu pryzmatu poziomu mistrzowskiego, aż tak duże, żeby jednak z tych stanowisk było dużo.
To są takie koszty, że każdy z tych zawodników, który gra w tej pierwszej lidze czy w ekstraklasie, to sobie tak wypadnie mu z kieszeni i sobie to zrobi. Samemu w domu, nie? To,
mówię, ja akurat tutaj w tych kwestiach logistycznych się nie będę odzywał, bo to nie jest w moich kompetencjach, ale rzeczywiście jest tego ubytek. Ale i tak mimo wszystko jestem w stanie stwierdzić, że zauważam ten trend poprawkowy. Mówię tutaj, ja akurat też wiem, jak to wygląda w innych klubach, jak to wyglądało i tak naprawdę mimo wszystko małymi krokami zmierza ku znacznej poprawie. Ja też tak przypuszczam w swojej osobie, że brak jakichkolwiek takich może powiedzmy to większych, odważniejszych decyzji w aspekcie tutaj budowania infrastruktury pod względem tutaj siły mięśniowej i tych ośrodków związanych z siłą mięśniową też wynika pokłosem z małej wiedzy, jaką czyli jest tutaj znajomość tutaj treningu siły mięśniowej, nie? Mhm. Tylko piłka, a jednak no już coraz więcej ludzi, to się zmienia, ale dalej jesteśmy na takim etapie, a nie innym, mówię. Jest wiele takich aspektów.
Czyli jest jakaś tam obawa, że mogło być tak, że byłoby fajne centrum przygotowania motorycznego zlokalizowane na stadionie, a nie byłoby osób kompetentnych, które w bezpieczny sposób mogłyby te osoby przez to prowadzić.
Ja tylko mówię o przygotowaniu motorycznym, tylko to, co my możemy tak mówić. Ja tam nie wiem, jak tam dalej, ale to się poprawia. Ja jestem zdania, że to się poprawia, coraz więcej już tych nowych obiektów klubowych ma. Mówię, ja akurat mogę też jeszcze tutaj podsumowując to wszystko. Wiele razy zdarzyło mi się być na Islandii i gdzieś tam fenomen tutaj piłki islandzkiej, mówię, jest pod tym względem takim fajnym tutaj wzorem do naśladowania, jak to wygląda. Ogromne kompleksy sportowe. W tamtym roku byłem w styczniu na Islandii, mówię, godzina 9, wszystko oświetlone, dmuchane balony, typu każda dzielnica w takim Reykjaviku, który jest miastem chyba 100-tysięcznym, jak się nie mylę. Każda dzielnica swój obiekt treningowy, dmuchany namiot, koło tego 3-4 boiska treningowe z sztuczną nawierzchnią, obok tego gym, basen, do tego wiecie, jako że tam ta woda geotermalna jest dość bardzo mocno tutaj wykorzystywana w różnego rodzaju procesach, sauny, tego typu rodzaje, woda taka, z taką temperaturą, to u nich funkcjonuje. Oni po prostu bardzo ładnie do tego podeszli i mimo tego, że jest to kraj o małym zaludnieniu, to tak naprawdę te wyniki się u nich pojawiają. No i to też jest tego pokłosem, bo to jest tego pokłosem bazy, jakie mamy treningowe, budowanie, tak? Gdzie tego mamy? Nie tylko wybudować stadion tylko jednak te bazy zapewnić zawodnikom. To też jest w tym przypadku takim aspektem kluczowym, żeby jednak ta młodzież miała gdzie trenować i się rozwijać. No, fajnie jak przyjdzie na mecz 15-20 tysięcy ludzi, ale musimy też pamiętać, że ta baza musi w swojej tutaj istocie zawierać też jednak...
To nie tylko trawa, to nie tylko trybuny.
Tak, to te są również te obiekty dla nas, tak? Dla nas, dla zawodników, żebyśmy my mogli to implikować i już oddaję, bo się rozgadałem. Przepraszam.
Michale, to je brakuje? To w obiektów sportowych takich?
Myślę, że tak, że jest deficyt pod kątem tego, że szczególnie w większej ilości osób nie jesteśmy w stanie zrealizować racjonalnego treningu. Tutaj odnosząc się jeszcze do Miłosza, trzeba dodać, że na Islandii to właśnie był projekt odgórny, systemowy, tworzenia boisk pod dachem w każdej miejscowości, co pokazuje właśnie, jak ten system powinien wpływać na coraz niższe szczeble, jeżeli chodzi o społeczeństwo. A co do GKS-u, jak mówisz, no, nie mogę pewnie wszystkiego tu teraz powiedzieć, w tym wszystkim, co pewnie jakieś informacje posiadamy. Wiem, że tam była też korekta budżetowa, bo gdzieś ktoś się przeliczył z tym, że, żeby ten stadion postawić, ale sam fakt właśnie, że nie ma właściwych, to co też mi już powiedział, kompetentnych osób gdzieś zaproszonych do tego, żeby takie miejsce do końca stworzyć pod kątem, tylko mówimy oczywiście przygotowania motorycznego, bo o tym rozmawiamy, więc... No pewnie znowu mówimy o tych niedociągłościach systemowych, które niestety nie pomagają, a przeszkadzają.
Podsumowując sobie naszą rozmowę, mamy takie aspekty. Ja sobie próbowałem zapamiętać wszystko to, co mówicie i teraz co jest ważne? Pierwsza rzecz, w przygotowaniu motorycznym mamy dwie składowe, zapobieganie kontuzjom i poprawa wyniku sportowego i po to jest przygotowanie motoryczne. Tak? Czyli jest potrzebne, bo realizuje te dwa założenia, siła mięśniowa, piłkarzy nie bójcie się jej, tak Miłoszu? Tak, nie bójcie się jej. Wytrzymałość beztlenowa, czyli nie biegajcie tylko tlenu, tylko budujcie tą wytrzymałość tlenową. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, trzeba zmienić trochę ten system, nie? Czyli ktoś musi po prostu przyjąć, że realizuje jakiś plan, nie bać się realizować tego planu, przychodzi do klubu, to ma realizować coś, co jest zgodne z jakimiś ogólnymi założeniami przygotowania motorycznego, a nie tylko cisnąć na trzy punkty.
Jest swój pomysł na to, nie? Jest swój pomysł na to po prostu.
Co jeszcze byśmy musieli tak powiedzieć, żeby podsumować w tej rozmowie? No bo chciałbym, żeby ktoś jak przesłucha tą rozmowę pomyślał, no dobra, no chłopaki mądrze mówią, zrobili, wysunęli jakieś argumenty, które mają obronić te tezy, które powiedzieli, jest okej, nie?
System szkolenia, nie? Poszczególnych grup młodych, w grupach młodzieżowych, bo jednak potem, jeżeli my dostajemy zawodników w jakimś stopniu ukształtowanych, one mają pewnego rodzaju deficyty, no to też rzeczywiście jest aspektem problematycznym.
Dużo to, dłużej trwa odkręcanie nie? tego problemu, który już jest zastany, aniżeli edukowanie.
I tak dalej, ale to musi być ujednolicone. Jeżeli akademia jakaś tam ma swój plan na to wszystko, no to jest okej, ale ona musi być pokryta z tym. No szelam, dla mnie tak na logicznego punktu widzenia jako laika, zespoły, które już ocierają się w tym już powiedzmy wieku przedseniorskim, które bardzo mocno dopukają już do pójki seniorskiej, będące w jednym klubie, powinny grać raczej tym samym systemem, choćby nawet z takiego punktu widzenia. Tak na logikę, ja się nie znam, ale mówię. Ale to też dotyczy aspektu przygotowania motorycznego, jakieś koncepty, że wieku w tym robimy to i to, unikamy tego i tego. Tu sprawimy na może etap wszechstronny, do etapu wszechstronnego wrzucamy to, z elementów piłkarskich to. Przechodzimy etap przygotowania ukierunkowanego, więcej piłki, może więcej dodamy do tego etapu tak. I do tego dochodzą to, co Michał pomniał, te okresy złotej motoryki, tak? 9-12 i tak dalej. One występują, się pojawiają. Że może w tym etapie może mniej tego biegania ciągłego, długiego, a może więcej aspektów takich fosfagenowych, szybkich, krótkich. No i specjalistyczne, maksymalizacja wyników sportowych. On na ten etap ma być przygotowany, nie wcześniej.
Czyli nie róbmy wszystkiego od razu.
Tak, no to musi być speriodyzowane, to ma być zoptymalizowane, jakaś paleta testów, które nam służą, że my z tego wyciągamy jakieś wnioski, tak? One nam dają jakąś informację zwrotną, że to, co robimy jest właściwe, a nieraz jest to odbierane po prostu błędnie. My musimy mieć jakąś informację zwrotną, tak? I my jako osoby od przygotowania motorycznego, też poniekąd nieraz spełniające funkcje fizjologów w klubie, musimy do tego podchodzić w sposób...
Okej, no to jeszcze mam pytanie. Czy to wszystko, o co mówicie, zawodnicy wiedzą? Wy spotykacie się z tym, że ta edukacja wśród zawodników jakaś jest? Czy oni są tego świadomi? Czy raczej on tak przychodzi i otwiera usta i tak patrzy na was i on nie wie właściwie, co mówicie?
Artur, dzisiaj jest domeną życie bardzo szybkie, bardzo akceleracyjne. Jak popatrzysz nawet na młodzież, bo ja też uczę w szkole, gdzie dzierży komórkę w ręce i wiesz, zdjęcie za zdjęciem, rysunek za rysunek. On nawet nie jest w stanie gdzieś przeanalizować tego, co przed chwilą widział, więc ta świadomość z racji takiego odbierania bodźców, ale nie analizowania, ona praktycznie nie występuje. I właśnie tutaj jest jeden z apeli, które można wystosować do zawodników, że powinni więcej poświęcać na to, na poznawanie samego siebie. Na poznawanie samego siebie, edukowanie samego siebie, umiejętność analizy samego siebie. Ja jestem trenerem przygotowania motorycznego, który moją podstawą jest struktura. O tym, co mówiłem wcześniej. I zawodnik najpierw musi poznać, czym dysponuje. może to zrobić dowolnie. Fizjoterapeuty, ale sportowego, bo też fizjoterapeuta, fizjoterapeucie nierówny, co też zauważyłem, czy lekarz dobry sportowy, czy to Kuba Liberski, z którym miałeś okazję porozmawiać, na pewno takiej informacji bym udzielił. Jak wygląda jego ciało? Jak wygląda jego biodro? Jak wygląda jego kręgosłup? Gdzie ma problemy z przykurczami? Gdzie ma problem z najsłabszym ogniwem w swoim łańcuchu kinematycznym? Po prostu gdzie ma problem? Na co powinien zwrócić uwagę? I na tej bazie budować siebie na nowo. Tej wiedzy nie ma. Nie ma przygotowania wszechstronnego zawodnika. Nie robi tego szkoła, no to musi zrobić on sam. Bo często, tak jak powiedzieliśmy, nie wiadomo na kogo trafisz. Nie ma systemu, więc nie trafisz w jakiś system, że tym razem uczymy się dobrego przewrotu w przód, tym razem stoimy na rękach, uczymy się prawidłowego podciągania na drążku od zwisu aktywnego negatywu, dopiero potem wchodzimy w inne rzeczy. Nie ma tego usystematyzowanego i on musi sam to pojąć. Więc apel do takiego zawodnika, nauczcie siebie, zobacz, co z tobą jest nie tak, jakie masz dobre, złe strony, przygotuj się wszechstronnie. Do tego trzeba by było też nawiązać, że łatwo sobie ułożyć trening naprawdę bez oporu zewnętrznego, z oporem własnego ciała, bazujących na wzorcach ruchowych, bazujących na koordynacyjnych zdolnościach motorycznych i na stabilizacji. Bo bardzo często, co też zauważyłem u piłkarzy, bardzo dużo już zyskują, gdzie właśnie zwiększa się ich możliwość pracy beztlenowej przez stabilizację, bo mięśnie obwodowe nie muszą robić tego, co mięśnie wewnętrzne. Nie muszą zajmować się pracą mięśni głębokich, mogą większą eksplozywność wykorzystać w postaci pracy specjalistycznej. Więc jeszcze raz, apel do tego, żeby poznać samego siebie i muszą to robić indywidualnie. Nikt tego nie zrobi za nich, nikt im w tym najczęściej nie pomoże. Czyli poznać siebie, przygotowanie wszechstronne przez trening właśnie stabilizacyjny, przez trening wzorców ruchowych. Można samemu sobie ułożyć od 4 do 6 ćwiczeń, które raczej nie zaszkodzą, a pomogą, jeżeli będzie miał zwłaszcza tą wiedzę, że więcej musi iść w taśmę przednią, a może więcej w pośladek, jak mu ta informacja przejdzie, to na bazie swojego ciała będzie siebie uczył, będzie receptywnie do tego podchodził.
Czyli czasy, kiedy zawodnik już jest takim biernym ogniwem całego tego procesu przygotowania motorycznego, już minęły, nie? Czyli edukacja, ten zawodnik musi być świadom tego.
One jeszcze występują, aczkolwiek znacznie większy handicap dostają zawodnicy, którzy są w stanie w ten sposób pracować.
Ja też widzę, że zawodnicy ciekawi, świadomi, oni lepiej rokują. Kiedyś było tak, że mistrzem się rodzisz, a nie stajesz.
Jest
dalej. Nie od razu jesteś genetycznie uwarunkowany do tego, żeby być po prostu przekozakiem w swojej dyscyplinie sportowej. Natomiast jeżeli masz dwóch zawodników o podobnych uwarunkowaniach, o podobnych możliwościach, no to wygra zawsze ten bardziej wyedukowany, który zrobi zawsze trochę więcej i bardziej świadomie.
Tutaj na koniec przytoczę fajne badanie Carol Dweck. Ona w Nowym Jorku chyba w 2015 zbadała, a wiemy, że o badaniach mówiliśmy, czy są adekwatne, czy nie, bardzo dużą liczbę osób w kilkunastu szkołach w Nowym Jorku, młodych osób. I zauważyła bardzo ważną tendencję. Osoby, które zostały gratyfikowane po dobrym teście w postaci, że chwalono ich zdolności i wiedzę, znacznie gorzej potem radziły sobie z kolejnymi testami lub nawet nie podejmowały kolejnych testów z obawy przed utratą tego, co zyskały takiego małego prestiżu, od tych osób, które chwaliło się za ciężką pracę i wysiłek, który wkładają w osiągnięciu tego wyniku. I te osoby częściej podejmowały kolejny wysiłek w postaci testu i łatwiej angażowały się nawet po porażce, no bo nie traciły tego, co dostały w nagrodę od razu. I dzisiaj taka młodzież właśnie jest. Jeżeli my wrócimy do tego systemu, że trzeba popracować, że praca i wysiłek jest wartością dodaną, jeżeli ten zawodnik, według mnie oczywiście, według mojego apelu, jest w stanie popracować tak, jak powiedziałem wcześniej, przygotowując się do tej poważnej piłki, ma dużo większe szanse do tego, że się obroni. Dużo większe szanse, że się obroni.
Ja tylko się odniosę, w zupełności się z tym zgodzę i to jest też pokłosem tego rozumienia tego, co robimy tak naprawdę i w jaki sposób to dociera do nas, dlatego... To też jest i też apel do nas jako trenerów i do samych zawodników. Współpraca, rozmawianie ze sobą nie tylko od A do Z wykonuje po prostu, co w sportach walki jest bardzo częstym aspektem. I poniekąd to jest dobre. To jest dobre w sportach walki, jest to sport indywidualny, ale ci zawodnicy już, którzy są na wyższym poziomie, są już dużo bardziej inteligentni, zaznajomieni z pewnymi rodzaju tutaj aspektami, metodami treningu i to siły, jak i zarówno tych funkcji krążeniowo-oddechowych. Ja mówię, taki najlepszy przykład podam tylko. Mamy zawodników, biegają fotokomórki, test prędkości biegowej na 30 metrów. Fotokomórka jest ustawiona na 5 i 30 metrze. Dwóch tych samych zawodników osiąga ten sam czas na 30 metrze. Jeden na 5 sekund jest szybszy, drugi dopiero po 5 sekundach rozpędza. I teraz świadczy, czy mamy robić takie same środki treningowe? No nie. Ten pierwszy, który prawdopodobnie jest tym szybszym zawodnikiem na 5 metrach, potem wytraca, ma bardzo pewnie duży przejaw siły eksplozywnej, fosfagenu. Ten drugi prawdopodobnie musi bardziej popracować nad pojemnością fosfagenową. Zupełnie inne środki. Tu rezystory może, a tu może jakieś dłuższe wybiegnięcia. Dlatego to jest zrozumienie tego, żeby zawodnika przeświadczyć o tym. On musi wiedzieć, co ma złe, jaki jest wysoki, co ma złe. Jeżeli ma problem, tak jak tutaj Michał mówi, z grupą kuszowo-goleniową, dysfunkcję, różnego rodzaju. No nikt nie rodzi się od razu alfą i omegą i nie jest idealny.
Proces.
Proces. To jest cały złożony proces. To jest sztab ludzi. Jeżeli tego nie ma, większość ludzi tego nie ma. Bądźmy sobie szczerzy wprost. To uczenie, rozmawianie się. Jeżeli chcę jakoś, w jakikolwiek sposób zaistnieć w tym, ja muszę się edukować. Muszę się edukować. I to jest taki
bez mój... Bez względu, czy jestem trenerem, czy zawodnikiem.
Tak, tak. To jest taki mój taki
ilu
apel.
Ilu trenerów trafi na Miłosza? Znaczy, ilu zawodników trafi na Miłosza? A...
Pomimo, że z naszej trójki najmniej wie, prawda? Bo tak. To już po sobie już powiedział.
Że te 98% na niego nie trafi i on to podpowie, a tamta 98% procentowo musi przynajmniej jakaś część edukować siebie sama i już będzie większy efekt.
Zgadza się. No, chciałem być bardziej w tym wszystkim dzisiaj krytyczny, bo niektórzy zarzucają mi, że ja się w ogóle lubuję w krytykowaniu piłki nożnej, ale myślę, że trochę nie tylko krytykuję, tylko mówię dlaczego i pokazuję jakieś rozwiązania. Rozmawiając z wami jestem pełen nadziei, bo jeżeli wy jesteście w piłce nożnej, jeżeli jest jeszcze kilka osób takich jak wy, a myślę, że na pewno jest dużo więcej niż kilka, to zmierza to w dobrą stronę. Zresztą sami powiedzieliście, że raczej zmierza to w dobrą stronę, co mnie cieszy. Mogę tylko podkreślić, że wszyscy zmierzamy jakby do w jednym kierunku, nie? Musimy o tym pamiętać i jakby nie walczyć w tym środowisku ze sobą, tylko tworzyć właśnie jakieś myśli, które realizujemy wspólnie, nie? Praca zespołowa, w ogóle w tym sporcie praca zespołowa, ludzie o tym zapominają. Nawet jak jest sport indywidualny, to jest praca zespołowa całej tego sztabu ludzi, całego tego sztabu, który z nimi pracuje, fizjoterapeuty, lekarza, trenera, trenera głównego przygotowania motorycznego, to jest zawsze team. Budujcie teamy. Ja to mówiłem rozmawiając z Kubą Liberskim odnośnie budowania teamu, trener, lekarz, fizjoterapeuta w procesie leczenia, w procesie treningowym jest dokładnie to samo. Pamiętajmy o tym i wtedy myślę, że będzie lepiej. Ja już na pewno troszeczkę będę łagodniejszy w tych wypowiedziach odnośnie piłkarzy nożnych i całej tej piłki nożnej, bo przekonaliście mnie dzisiaj, nie? Przekonaliście mnie dzisiaj, że w tej piłce nożnej...
Czyli możemy liczyć na twoją obecność w świecie piłki nożnej.
Jasne.
Pomimo, że Miłosz ma tak słabą wiedzę, jak mówi, patrz, tak, się przedstawić.
Jasne. Ja może jeszcze powiem tak. Piłkarze nożni, jeżeli słuchacie tego podcastu, to sprawa nie jest beznadziejna. Możecie zawsze trafić na fajnych trenerów, korzystać z ich umiejętności, możecie pracować z nimi grupowo, jeżeli macie ich w klubie, bądź indywidualnie. Aha, pamiętajcie też zawodnicy, wy też macie wpływ na decyzję zarządu, nie? No przecież wy jesteście masą ludzi, którzy grają. No i teraz, jak wy powiecie, że chcecie tego przygotowania motorycznego, że jest to dla was ważne i trochę w to środowisko wejdziecie, pojedziecie na kilka konferencji, gdzie występuje Miłosz czy Michał, no to przekonacie ten zarząd, no bo to jest, w was jest też siła, więc nie bądźcie bierni, nie przychodźcie tylko na trening, nie przebierajcie się, nie realizujcie planu, tylko starajcie się mieć wpływ. Pamiętajcie, możecie też realizować plan indywidualnie. Akurat Robert Skibiński powiedział o tym, że też pracował wielokrotnie w swojej karierze indywidualnie z trenerami przygotowania motorycznego i myślę, że warto. Panowie, czy jeszcze jest coś, o czym dzisiaj nie porozmawialiśmy? No pewnie, masa tematów, ale czy może chcielibyście coś dodać tak jednym zdaniem, żeby spuentować?
Ja wyjdę od tego, co jest moją taką podstawą, czyli empiryzm. Drogi zawodniku, jeżeli masz wątpliwości, obserwuj tych, których efekty pracy są widoczne. Jedno z zagadnień może być takim jak obserwacja zawodników, którzy długo w tym futbolu na przykład są, istnieją. Mają już sporo lat na karku, a jednak cały czas egzystują. Jak oni to robią? Co oni o tym mówią? Trzech napastników, ja byłem dziewiątką zawsze, przynajmniej starałem się tam grać. Trzech zawodników takich jak na przykład Claudio Pizarro, najstarszych, Zlatan Ibrahimowicz, którzy ciągle grają, czy Aritz Aduriz, to mają w sumie 117 lat. A oni ciągle są w tej piłce zawodowej, to są powyżej 38 roku życia. Obserwujcie ich, dlaczego tak robią, jak pracują. Fantastyczne rzeczy można się od nich dowiedzieć i przynajmniej w jakiś sposób kopiować to do swojej rzeczywistości. Obserwujcie i reagujcie. To jest chyba najważniejsze.
Ronaldo jest talentem, ale też słynie z tego, że jest znanym pracy.
Ja tutaj w swojej osobie...
Skromnej, jak już wiemy.
Nie wiem, co odpowiedzieć.
Po prostu powiedz, co chciałeś powiedzieć.
Tak, powiem i generalnie zakończę może moją tutaj myśl. Ja mówię, nie bójmy się współpracujmy, rozmawiajmy, bądźmy krytyczni wobec siebie. To jest najważniejsze, krytycy wobec siebie tak naprawdę. Jeżeli ja widzę jakieś deficyty swojej osobie, to też muszę je poprawiać i zmierzać ku temu, żeby tutaj na szerokim spektrum, w tym przypadku motorycznym, być osobą lepszą i widzieć pewnego rodzaju deficyty i ku temu dążyć, żeby to poprawiać. I mówię, tutaj jest z jednej strony apel do nas, jako do trenerów przygotowania motorycznego, nie bójmy się zamykać na tylko jednego rodzaju schematy, które w naszej rodzinie są lepsze. Konsultujmy to, rozmawiajmy. Tak jak tutaj żeśmy wspomniali, rozmowa z profesorem Fickiem, rozmowa choćby z tobą, Arturze, z tobą, Michale, dużo daje. Tak dzisiejsza rozmowa też jakieś wiązkę tutaj, impuls optymizmu tutaj wkradła, przynajmniej w moim odczuciu, w moje serce i myślę, że też w serce słuchaczy, że jednak będzie i jest lepiej. Nie bójmy się rozmawiać, dyskutować, ale zawsze w sposób merytoryczny, żeby to była merytoryczna, a nie na zasadzie, bo ja tak uważam, bo ja tak robiłem i takie są sukcesy. Nie. Dlaczego tak, a nie inaczej? Udowodnię. Ja ci przedstawię może taki kontrargument. To jest ważne, mówię. Tak, ile jest szkół treningu siły mięśniowej, tyle jest szkół z przygotowania motorycznego w piłce nożnej. Jakby na nią szeroko nie patrzeć. I my musimy do tego podejść z jednej strony ze skromnością, uczciwością i taką naprawdę wzajemnym zaufaniem, że to, co my robimy, jest ważne. Jeżeli tej współpracy nie będzie w tym sztabie, to niestety w moim odczuciu musimy z pewnych aspektów zrezygnować. Jeżeli nie ma nici porozumienia, kończymy współpracę, szukamy dalej swoich szans w piłce nożnej i tyle.
Czyli zmiany zaczynajmy od siebie.
Od siebie, tak jest.
Jak są słowa krytyki, to nie antagonizujmy się od razu z tą osobą, która krytykuje. Rozwijajmy się, zmiany zaczynajmy od siebie i wtedy będzie dobrze. Panowie, dziękuję wam za poświęcony czas. Dziękuję Miłoszu.
Dzięki.
Dziękuję Michale.
Dzięki serdecznie.
No, dziękuję wam za wysłuchanie tego podcastu i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!